Jedni mówią, że nadzieja jest matką głupich. Inni, że umiera ostatnia. W psychoterapii to jeden z najważniejszych czynników leczących, ważny składnik przymierza terapeutycznego. Kiedy zaczęła się pandemia, poczułam, że moja nadzieja topnieje, że trudno mi myśleć o przyszłości, która stała się bardzo niepewna. Postanowiłam porozmawiać z ludźmi, którzy swoim działaniem dają dowód na to, że nadzieja jest. Pytam ich, jak ją dla siebie definiują, gdzie jej szukają i jak sobie radzą z jej deficytem. Chętnie rozmawiam z tymi, którzy biorą się za sprawy z pozoru beznadziejne. Skąd czerpią energię i przekonanie, że warto? Każda z tych rozmów podniosła mój poziom nadziei. Dlatego chętnie się nimi z Państwem podzielę. Dobrego słuchania. Justyna Dąbrowska.
Tak. Wygląda na to, że jesteśmy teraz na Facebooku, że nas widać. Mam nadzieję, nas widać i nas słychać. Gdyby się okazało, że... A poczekaj, jeszcze wyłączę tutaj coś, bo... Bo będzie nam przeszkadzać. O! Dobrze. To dzień dobry.
Dzień dobry.
Przedstawiam Państwu profesora Andrzeja Ledera, psychiatrę, psychoterapeutę, filozofa. Czy coś jeszcze powinnam powiedzieć ważnego, przedstawiając Cię?
Nie, chyba wystarczy.
I będę miała przyjemność rozmawiać z Tobą o nadziei. Taki mamy cykl rozmów na profilu laboratorium, że się postanowiłam poprzyglądać temu zjawisku, właściwie nie wiem, jakiego słowa użyć, temu zjawisku, jakim jest nadzieja, zjawisku psychicznemu, i poszukać jej razem z ludźmi, którzy są dla mnie ważni i których lubię słuchać i czytać.
Dziękuję, bardzo mi miło.
Bo sobie myślę, że to jest taki dzisiaj taki temat, który często wraca w różnych rozważaniach i w rozmowach z pacjentami, pacjentkami, ale też z przyjaciółmi, w różnych tekstach. Takie pytanie o nadzieję. I dlatego pomyślałam sobie, że warto, żebyśmy o tym porozmawiali. Więc najpierw Cię zapytam o taką Twoją definicję, to znaczy, czym według Ciebie nadzieja jest w ogóle, co to jest za zjawisko, jak Ty sobie ją definiujesz, jak Ty ją rozumiesz?
Bardzo lubię takie określenie, które mówi, że nadzieja to jest najbardziej wysublimowane z uczuć erotycznych. Jest to oczywiście nawiązanie do myślenia freudowskiego, a może wcześniej jeszcze platońskiego, to znaczy do rozumienia dość ogólnego erosa jako siły łączącej. I nadzieja tutaj jest jedną z tych sił, czy fenomen nadziei jest jednym z przejawów takich sił łączących, a łączy się tutaj teraźniejszość z przyszłością. I to jest, nadzieja wydaje mi się właśnie takim bardzo delikatnym czy subtelnym, ale jednocześnie niesłychanie trwałym połączeniem tego, co teraz, z tym, co kiedyś. Kiedyś w sensie przyszłości. Ta delikatność właśnie wiąże się z tym określeniem wysublimowane. Ale jednocześnie energię czerpie z czegoś niesłychanie silnego, jakim jest żywioł erosa. I w związku z tym jest, jak wiadomo, prawie nie do utłuczenia. To znaczy słynne powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia, wydaje mi się bardzo prawdziwe. I ponieważ jest jakoś zakorzeniona czy powiązana z taką fundamentalną energią życiową, z życiem samym, można powiedzieć. I jest fascynujące właśnie przez to połączenie biegunów, to znaczy przez tą taką sublimację, subtelność, delikatność i jednocześnie niesłychaną siłę i żywotność, która w niej tkwi.
Aha, czyli ty byś ją widział jako silne i żywotne zjawisko.
Silne i żywotne, a jednocześnie subtelne i bardzo takie wysublimowane. To znaczy w swoich przejawach zwiewne, ale jednocześnie bardzo trudne do no właśnie zabicia.
A powiedz mi, a w takim razie jakbyś rozumiał taką genezę takiej mądrości ludowej, która mówi, że nadzieja jest matką głupich?
Przede wszystkim nie zawsze zgadzam się z mądrościami ludowymi, ale myślę też, że to wynika z pewnej kondycji życia chłopskiego. A w Polsce bardzo twardego życia chłopskiego, no, wielowiekową pańszczyzną ukształtowanego, w którym tylko to, co było w ręku albo w jakimś papierze, czyli to, co było konkretnie osiągalne czy w zasięgu ręki, się liczyło. Wszystko, co było jakimś rodzajem przyszłości, jakimś rodzajem projektu, jakimś rodzajem marzenia, było tak niepewne i tak łatwe do odebrania, że trzeba było się bronić przed uczuciami z tym związanymi. To zresztą jakby określa bardzo wiele cech, myślę, kultur takich tradycyjnych, a w szczególności takich kultur tradycyjnych jak kultura polska, to znaczy lęk przed przedsiębiorczością, lęk przed ryzykiem. To się oczywiście bardzo zmieniło w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce, ale przez długie lata to były właśnie bardzo istotne cechy polskiej kultury.
Czyli nie ma co marzyć i wybiegać myślami w przód. Trzeba być bardzo jakoś osadzonym tu i teraz i patrzeć na to, co jest namacalne.
Tak bym to rozumiał, tak.
A powiedz mi, do czego ona nam jest dzisiaj potrzebna, ta nadzieja według ciebie?
Nadzieja jest w ogóle potrzebna. Myślę, że ona jest nieuchronną częścią takiej kondycji ludzkiej, nieuchronnie obecną częścią, ponieważ człowiek jest istotą rozciągniętą w czasie, bym to tak określił. To znaczy żyje w czasie i jeżeli nadzieja, która dotyczy przede wszystkim przyszłości, jest nieobecna, jego życie jest życiem po amputacji. To znaczy życiem pozbawionym czegoś fundamentalnie ważnego. To dotyczy w szczególności człowieka nowożytnego, człowieka ostatnich pięciu wieków, tak skracając. To znaczy takiego, który orientuje się w ogóle na przyszłość. I ja myślę, że jednym z ogromnych problemów nadziei w ostatnich dziesięcioleciach było stwierdzenie, że w pewnym sensie przyszłości nie ma, jest tylko teraźniejszość. To znaczy, przyszłość będzie istniała, ale ona będzie przedłużeniem tego, jak wygląda teraźniejszość.
Oczywiście mówię skończyła, tak?
O koncepcji końca historii i takiego bezalternatywności świata, w którym mieliśmy żyć. No i to, co się zdarzyło, to to, że ten świat zaczął chwiać się w posadach, właśnie się dość intensywnie chwieje. Jeszcze nasz świat się nie zawalił, ale się chwieje bardzo poważnie. I w tej sytuacji nagle nadzieja staje się znowu czymś, co jest niesłychanie ważne, dlatego że właśnie przez tę swoją zwiewną i taką wysublimowaną treść czy charakter, ona nie musi mówić, że jutro będzie takie, a takie. Ona tylko mówi w pewnym sensie jutro będzie. I to jest, wydaje mi się, niesłychanie potrzebne teraz.
Że wiemy, że jutro będzie.
Tak. Wiemy, to nadzieja nie jest wiedzą.
No tak, że mamy nadzieję, że jutro będzie.
Mamy nadzieję, że projektujemy jak gdyby to jutro, chociaż pewności oczywiście nie mamy.
To chcę cię zapytać teraz o dwie rzeczy. Może najpierw zapytam o ciebie jako psychoterapeutę, czyli człowieka, który pracuje w światach wewnętrznych i wewnętrznych krajobrazach się poruszasz. Czy taka dyspozycja do tego, żeby mieć nadzieję, czy ona jest nam dana, czy ona się jakoś tworzy w toku naszego rozwoju, jak to rozumiesz? Skąd ona się w nas, dyspozycja do tego, żeby ją mieć, żeby ona się w ten swój zwiewny sposób w nas pojawiała, czy skąd ona się w nas bierze?
Znaczy, wydaje mi się, jeżeli mówić o rozwoju indywidualnym, to jestem przekonany, że ona jest w ogóle czymś bardzo głęboko tkwiącym w człowieczeństwie, tak jak mówiłem, przez to, że człowiek jest w ogóle istotą czasową, projektuje się zawsze jakoś w czasie, to nadzieja jest elementem tego projektowania, ale też chyba jest też tak, że do tego niezbędne są pewne warunki podstawowe, no przede wszystkim jakiś rodzaj więzi, który pozwala to projektowanie przyszłości, tego projektowania przyszłości doświadczać w tym okresie, czy w początkowym okresie życia, jak większość terapeutów, którzy wywodzą się z psychoanalitycznego myślenia, uważa. W tym okresie życia, który jest najważniejszy czy determinujący, czyli w pierwszym okresie życia. Czyli pewien rodzaj więzi, która tworzy taką perspektywę, czy tworzy jakiś taki rodzaj doświadczenia przyszłości, wydaje mi się niezbędny w połączeniu z zaufaniem i pewną stabilnością, żeby ta nadzieja była również stosunkowo stabilna. Wiemy też, że różnego rodzaju głębokie problemy psychiczne i niektóre formy depresji i niektóre formy psychoz właśnie między innymi polegają na tym, że zanika poczucie czasu. To znaczy, że człowiek przeżywa siebie jako w poza czasie pewnego rodzaju, albo w jakiejś ponurej wieczności, albo w jakimś wirze czasów, który jest bardzo trudny do wyrażenia. I chyba w takich, szczególnie tych depresyjnych stanach, nadzieja zanika właśnie. Jak w momencie, kiedy zanika czas, zanika też nadzieja.
Jeszcze wrócę do tego czasu, bo to jest bardzo ciekawy wątek też jakoś dotyczący pandemii. Ale zapytam o tę więź, o te warunki takie początkowe. Mówisz, jest niezbędna więź, jest niezbędne takie dla dziecka stabilność. Możesz trochę więcej o tym opowiedzieć, jak widzisz te narodziny zdolności do przeżywania nadziei?
Oczywiście tutaj można to opowiadać różnymi językami, ale jest ten klasyczny język psychoterapeutyczny, jest bardziej taki techniczny język freudowski, jest bardzo techniczny język Jacques'a Lacana, który ja bardzo lubię, więc dlatego o nim wspominam, bo on jest taki popularny. Ale przekładając to na język naturalny, czyli ten, którym się posługujemy na co dzień, ja bym powiedział, że więź stwarza pewien rodzaj możliwości antycypacji tutaj, czyli zakładania, że przyszłość istnieje, właśnie to, co moim zdaniem jest fundamentalnie ważne w nadziei. I tutaj te różne zjawiska, które opisywali klasycy psychoanalizy i psychoterapii, są bardzo ważne. Na przykład odpowiedź, to znaczy to, że istota ludzka potrzebuje, żeby ktoś jej odpowiadał. Co więcej, sama jest często odpowiedzią na pewnego rodzaju apel, interpelację, jak to się często mówi, więc że taka wymiana jest fundamentalna dla ukonstytuowania się czasu. To, że ta istota, z którą się wchodzi w więź, dla człowieka musi zachować pewną trwałość czy stabilność, czyli ten cały pomysł Winnicotta, że obiekt, matka, ta ważna osoba musi przetrwać różne ataki, które każdy człowiek oczywiście w sytuacji więzi, których dokonuje wobec tej drugiej istoty. I ta trwałość jest też właśnie źródłem pewnego rodzaju fundamentalnej stabilizacji czy stabilności świata, która pozwala znowu antycypować jakiś rodzaj przyszłości. Ale jednocześnie ta wymiana, o której mówiłem, jest podstawą tego, że w tym świecie dokonują się ciągle zmiany, że on jest ciągle inny, bo wymiana jest zawsze spotkaniem z czymś, co jest zupełnie nieoczekiwane, to znaczy kiedy jest prawdziwą wymianą. W związku z tym ten świat cały czas ewoluuje i dlatego nadzieja może być też nadzieją na coś innego niż było dotychczas. Nie jest właśnie trwaniem tego samego, co wydaje mi się gdzieś bardzo dalekie od nadziei. Tutaj pewnie można te różne aspekty rozwijać, ale te dwa mi się wydają najważniejsze. To znaczy z jednej strony ciągła wymiana i taki rodzaj odpowiedzi, interpelacji i wymiany, która jest jednocześnie podstawą zmiany, a z drugiej strony pewien rodzaj stabilności, który pozwala właśnie mieć poczucie, że to wszystko się nie rozsypie, nie zniknie i ja też nie zniknę.
Czyli, że można wyruszyć na poszukiwania ryzykowne i doświadczać różnych zmian, ale potem wracać do portu i ten port cały czas tam jest i nie runie w gruzach.
Tak, albo zabrać ze sobą port, co używając tej metafory, co wydaje mi się bardzo ważne i dlatego o tym mówię teraz, bo wydaje mi się, że taka nadzieja radykalna, o której będę chciał później powiedzieć trochę, polega właśnie na tym, że nie wraca się do portu, tylko się go ze sobą zabiera.
Tak, jak już jest w środku.
Tak, i że to jest nadzieja, która jest odpowiedzią na sytuację, w której prawie na pewno portu za chwilę nie będzie.
To za chwilę wrócimy do portu, ale jeszcze o ten czas chciałam cię zapytać, ponieważ jak zaczęła się epidemia, a potem już pandemia tego koronawirusa, to wielu pacjentów, pacjentek, też ludzi, z którymi rozmawiałam, moich bliskich, mówiło o tym, że zmieniła się struktura czasu w ich przeżyciu. Mhm. Niektórzy mówili, że ten czas się zrobił taki jakiś bez formy, inni mówili o magmie, o tym, że on jest taki grząski, że jest jak budyń, kisiel, że to jest coś takiego, co straciło naturę strumienia. Mhm. Jak to rozumiesz? Czemu tak ludzie tego mogli doświadczać?
Znaczy ja jeszcze dodam, bo ty mówisz o takich doświadczeniach utraty formy, ale akurat te metafory, które przytaczasz, są takie raczej, powiedziałbym, niepokojąco smutne. Natomiast ja się spotkałem też wielokrotnie z takimi metaforami luzu, przestrzeni, horyzontu, takimi, które prześwitu, czyli takimi, które raczej pokazują rodzaj jakiegoś otwarcia i uspokojenia, a nie takiego zapadania się w coś grząskiego. Aha. Chociaż być może mówią o czymś bardzo podobnym, tylko myślę, że ludzie się bardzo różnią w sposobie przeżywania tego podobnego. No, myślę, że głównym źródłem i jednych, i drugich metafor zresztą, czy przeżyć, jest to, że nasz czas jest zwykle bardzo silnie ustrukturyzowany przez wydarzenia związane z relacjami z innymi ludźmi i z zobowiązaniami, które z tymi relacjami się wiążą. Mhm. I właściwie czas istnieje w dużym stopniu po to, żeby móc ustrukturyzować te fakty i wydarzenia, żeby móc im nadać niesłychanie gęstą strukturę. Jest piękny esej Eliasa o czasie, noweta Eliasa o czasie, który właśnie pokazuje, jak w pewnym sensie przed wynalezieniem nowożytności żyliśmy w takim trochę bezczasie. Znaczy, może niekoniecznie my, ale ci ludzie, którzy wtedy żyli. I właśnie pojawienie się zegara u schyłku średniowiecza, a potem wszystkich innych instrumentów, które strukturyzują czas, spowodowało to, że nasz czas zaczął być coraz gęściej wypełniony, coraz bardziej upakowany i również wymuszający na nas niesłychaną aktywność. Teraz ci, którzy tą aktywność kochają żyją nią i daje im poczucie spokoju, to oczywiście jak tej aktywności, tych wydarzeń brakuje, zaczynają przeżywać właśnie rozlewanie się tej magmy czasowej. I jak rozumiem, nie jest to dla nich strasznie fajne poczucie. Ale z drugiej strony są ci, którzy żyją pod tak strasznym, w takim strasznym poczuciu presji i ucisku tych ciągłych aktywności, wydarzeń, kontaktów i tak dalej, że dla nich akurat znikanie tego stało się przy takim otwarciem jakiegoś właśnie horyzontu czy wielkiej przestrzeni, w której się czuli doskonale i wcale nie mieli poczucia, że coś z nimi się niedobrego dzieje.
Może oni rzadziej przychodzą do gabinetów po prostu.
Ale nie, bo ja mam wrażenie, że to dotyczy też tych ludzi, którzy przychodzą tylko z innej przyczyny. Tych ludzi, dla których presja społeczna na przykład jest bardzo trudna. I dla których, którzy z jednej strony no jakoś funkcjonują, a często całkiem nieźle zresztą, funkcjonują społecznie, w takim sensie, że właśnie kręcą się w tym kołowrocie, ale jednocześnie odczuwają go jako bardzo opresywny i w momencie, kiedy on znikł, poczuli się całkiem nieźle.
Tak, i mogli się zatrzymać, tak, i jakoś pooddychać.
Tak, albo udać się na przechadzkę na puste ulicy.
Jak już było wolno chodzić na przechadzkę.
No, niektórzy chodzili nawet nielegalnie, ale nie podam tutaj kto.
Wiem, też znam niektórych. Powiedz mi, w takim razie wróćmy do tego, o czym chciałeś powiedzieć, o czym wspomniałeś wcześniej. Wspomniałeś o nadziei radykalnej i o tym porcie, który się zabiera ze sobą.
To mi się wydaje ważne ze względu na jednak specyficzną czas czy epokę, w której żyjemy. I oczywiście pandemia tutaj jest niesłychanie silnym doświadczeniem takim i indywidualnym, i społecznym, które pokazuje, ja bym powiedział, koniec pewnej epoki. To znaczy to, że zakończyła się taka epoka, która no powiedzmy trwa od mniej więcej lat 80. XX wieku i była to epoka wielkiej ekspansji no tego modelu społeczeństwa opartego na konsumpcji przede wszystkim, który wygrał po II wojnie światowej w ogóle w wyścigu takich różnych modeli, a potem po 89 roku pokonawszy komunizm ogarnął właściwie praktycznie cały świat. I ten model zderzył się no, z granicami wzrostu, to powszechna wiedza, związanymi po prostu z wydolnością Matki Ziemi, to znaczy z tym, że w taki sposób rozwijanie ekspansji jest już niemożliwe. No, nie będę tutaj wymieniał tego miliona powodów, dla których jest niemożliwe. Ja pandemię rozumiem trochę jako objaw właśnie tego kryzysu, to znaczy jako efekt różnych zaburzeń tego procesu ekspansji, chociażby takiego przemieszania ekosystemów, naruszenia różnego rodzaju równowag pól genetycznych i tak dalej, i tak dalej. Przy czym jestem jak najdalszy od twierdzenia, że w związku z tym powinniśmy się gdzieś cofać i robić coś tak, jak było dawniej. Tego rodzaju konserwatywne projekty są mi głęboko obce. I dlatego myślę o nadziei radykalnej. To znaczy myślę, że to, co jest wyzwaniem aktualnie, to jest próba pomyślenia takiego świata, który będzie zupełnie inny. To bardzo trudne. Ale jeżeli przyjmiemy, że nasz świat w sposób niepokojący się kończy, i że on nie będzie już tak, że nie ma powrotu. Oczywiście na krótką metę powroty różne są możliwe, ale na dłuższą metę prawdopodobnie on będzie musiał się zmieniać. I my nie wiemy zupełnie, nie mamy danych, to znaczy nie mamy przede wszystkim opowieści, która by nam mówiła, jak ten świat miałby wyglądać. Pojęcia, pewniki, takie podstawowe fundamenty naszego sposobu myślenia prawdopodobnie będą musiały zostać na różne sposoby zrewidowane. My jeszcze w ogóle nie wiemy, które będą zrewidowane, które nie będą zrewidowane, itd. I w tym sensie, jeżeli ten właśnie dotychczasowy obraz świata i sposób opowiadania świata i jego funkcjonowanie w związku z tym jest tym portem, do którego lubilibyśmy sobie zawinąć od czasu do czasu, to prawdopodobnie tego portu już nie będzie. I my będziemy musieli zabrać czy uwewnętrznić zdolność tworzenia takiego nowego jakiegoś świata dla siebie, czy miejsca dla siebie, czy portu. Ale już tym razem właśnie w formie jakiegoś zupełnie nieznanego języka, a potem obrazu rzeczywistości. I podstawą tego jest właśnie to, że uwewnętrznimy nadzieję. To znaczy, że uwewnętrznimy to, że jesteśmy do tego zdolni, no mówiąc tak po prostu. Że mamy w sobie pewien rodzaj też męstwa, który na to pozwala, bo nadzieja mi się tutaj wiąże bardzo z pewnym rodzajem takiego męstwa. Przepraszam, że to jest taki męskie słowo, ale tak ono w polszczyźnie jest określone. Chodzi o pewną odwagę, może, żeby nie przypisywać tego płci, odwagę stania wobec tego świata, jakim on teraz jest.
Czy ja dobrze rozumiem, że ty mówisz o takim pragnieniu utopii, czy o konieczności posiadania utopii, czy stworzenia utopii, która byłaby tym projektem, no nie przychodzi mi inne słowo w tej chwili do głowy, która by mogła opowiedzieć nam właśnie przyszłość, bo my do tej pory jakoś opowiadaliśmy sobie raczej przeszłość w Polsce niż przyszłość.
Tak, na pewno takie zdolność do myślenia utopijnego, ale trzeba tu zawsze dodać, że abstrahujemy od wszystkich złych rzeczy, które o utopiach powiedziano w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Ja wiem, jakie one są straszne i jak w ogóle robią różne krzywdy. Co nie jest tak, że mówimy o tym, czy że ja w każdym razie chcę powiedzieć, że nie były o różnych groźnych konsekwencji myślenia utopijnego. Ale na pewno zdolność myślenia światów innych niż te, w których żyjemy, jest, czyli to, co było zawsze fundamentem myślenia utopijnego, jest nam niezwykle potrzebna. Ale ta nadzieja radykalna, o której ja mówię, to jest krok wcześniej. To znaczy jeszcze nie jesteśmy w stanie myśleć tych światów utopijnych, nie mamy do tego narzędzi pojęciowych, nie mamy do tego siły wyobraźni zapewne jeszcze. Natomiast, no i przede wszystkim nie mamy jeszcze tego, co się stało z naszym światem. On jeszcze właściwie się dopiero chwieje, a nie rozleciał się. Nie jesteśmy w jakiejś dystopii, czyli w jakimś takim filmie katastroficznym, w którym tylko jacyś straszni faceci z karabinami polują na siebie na pustyni pełnej wraków. I w tym sensie jeszcze chyba nie potrafimy tej utopii zbudować, chociaż możemy o niej już próbować rozmawiać. Natomiast potrzebne jest nam takie poczucie, że mamy w sobie właśnie taką nadzieję radykalną, że jesteśmy do tego zdolni. To znaczy, że mamy w sobie pewien rodzaj odwagi i spokojnego zdecydowania, które na to pozwoli. Ten rodzaj myślenia wydaje mi się bardzo fajnie opowiedziany w takich dwóch książkach, które chętnie polecę, bo to jest książka jedna autora amerykańskiego, filozofa i psychoanalityka, Jonathana Leara, który napisał książkę, która się nazywa Nadzieja radykalna, a potem ma podtytuł Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego. A druga to jest książka Alaina Badiou, francuskiego filozofa. Jego książka o świętym Pawle. I dodajmy, że Alain Badiou jest myślicielem radykalnie lewicowym. On nie jest żadnym religijnym myślicielem. Mm-hmm. W swoim czasie był zwolennikiem rewolucji maoistowskiej. Ci dwaj autorzy są komplementarni właśnie dlatego, że powiedziałbym, Jonathan Leary jest do jakiegoś stopnia konserwatywnym myślicielem, a właśnie Badiou jest takim raczej dość radykalnym, lewicowym myślicielem. Ale obydwaj mówią coś w gruncie rzeczy bardzo podobnego. To znaczy, że jest taki moment w czasie życia pewnych społeczeństw, kultur, cywilizacji. Myślę też, że dotyczy to indywidualnych ludzi też, że wszystko czym dysponowali, zaczyna odchodzić w przeszłość, zaczyna się rozsypywać i tracić znaczenie. Jonathan pisze o Indianach z prerii, plemieniu, które się po polsku niezręcznie nazywa wrony, choć wrony to bardzo mądre ptaki. I to plemię w pewnym momencie stało wobec unicestwienia. Dzięki pewnemu procesowi, którego nie będę opowiadał, bo nie chcę spoilerować, doszło do tego, potrafiło w jakiś sposób przejść w ten nowy świat, który się wyłonił pod koniec XIX wieku, kiedy po prostu te ludy wędrowno-łowieckie musiały przestać być ludami wędrowno-łowieckimi. To, co jest piękne w tej książce, to opowieść o roli nieświadomości w tym i o roli snów. No, Jonathan nie na darmo jest psychoanalitykiem, poza tym, że jest filozofem. I on pięknie o tym opowiada. To jest rzeczywiście fascynujące, a jednocześnie opiera się na po prostu no, takiej biograficznych relacjach ludzi z tego ludu. Alain Badiou opowiada historię dużo bardziej znaną, to znaczy przejście ze świata antycznego do świata chrześcijańskiego i przede wszystkim opowiada o roli takiego świadka wydarzenia, to znaczy kogoś, kto próbuje opowiedzieć pewne wydarzenie w zupełnie nowym języku, nie używając starych sposobów opowiadania, które wyłaniają się czy wywodzą się ze starego, umierającego świata. I to jest fascynujące i to jest zresztą podobne w tej opowieści Badiou. Dla niego takim bohaterem jest święty Paweł, który właśnie unika pułapki tego, żeby zapaść się w dyskusje, które były charakterystyczne dla epoki, w której żył. Nie opowiada tego wydarzenia, które mu się zdarzyło, ani w języku tradycyjnego judaizmu czy tradycyjnej religii mojżeszowej, ani nie opowiada hegemonicznym języku kultury grecko-rzymskiej, tylko opowiada to w nowy sposób. Ale przede wszystkim warunkiem tego jest to, że ma tą nadzieję, czy pewien rodzaj właśnie takiej odwagi, czy męstwa, który pozwala mu nie rozsypać się w tym procesie i wydaje mi się, że to jest coś niesłychanie ważnego.
To chciałam cię zapytać, jak myślisz, skąd możemy, gdzie są źródła dla nas dzisiaj takiego poszukiwania odwagi? Wolę słowo odwaga od męstwo, może dlatego, że ona jest rodzaju żeńskiego.
No tak, to jest podejrzewam. Podejrzewam tę o to.
Skąd możemy wziąć tę odwagę do właśnie szukania nowego języka i do tego, żeby do szukania tej nadziei, o której przed chwilą tak ciekawie opowiadałeś, tu i teraz, dzisiaj?
Z siebie. Po prostu z jakiejś wewnętrznej decyzji. Myślę, że jednym z elementów tej decyzji jest pogodzenie się z rozstaniem albo z utratą. To znaczy pewien rodzaj stanu żałoby, który zapewne będziemy musieli i na poziomie indywidualnym wielu z nas, ale też na poziomie wspólnym, czyli społeczeństwa, przejść. Ta myśl o tym, że ten świat, w którym żyjemy i który skądinąd w Polsce był takim cudem, który naszemu pokoleniu się zdarzył. To znaczy, że żyliśmy w tym dość ponurym świecie dyktatury PRL-owskiej i nagle nic tego nicowego zrobił się kolorowy świat, który ludziom, którzy mieli akurat takie kulturowe, społeczne i inne możliwości, jakie myśmy mieli, był no, super, było bardzo fajnie. No ale to się właśnie skończyło. Jak czasem niektórzy mówią, koniec balu, panno lalo. I w tym sensie myślę, że będziemy musieli umieć przeżyć to, że ten świat się skończył. Też doświadczyć, myślę, wielu bardzo trudnych spraw, które się z tym końcem naszego dotychczasowego świata łączą, chociażby bardzo poważnych zaburzeń społecznych, które z tym się wiążą. Myślę, że już ich doświadczamy. To znaczy, że to, co zdarzyło się w polityce w ciągu ostatnich lat, i polityce polskiej, i polityce światowej, jest tego świadectwem. A teraz za chwilę będziemy tego doświadczać w związku z konsekwencjami pandemii. Stany Zjednoczone doświadczają tego właśnie teraz w postaci tej rewolty, która się rozlewa na ulicach amerykańskich miast, ale też zwiększenia brutalności powszechnie dającego się odnotować. Więc ta decyzja taka wewnętrzna, że owszem, ronienie łez nad tym światem, który odchodzi, jest potrzebne, no bo trzeba tą żałobę przejść, ale może bez przesady tak długo je ronić, to wydaje mi się jest podstawowa sprawa.
To bez przesady to jeszcze doprecyzuj, proszę cię, bo co do żałoby, to są różne sprzeczne.
No, tutaj się odwołuję do znanego eseju Freuda, Żałoba i melancholia, który wydaje mi się niesłychanie ważny znowu w tej dyskusji. To znaczy, że jeżeli nie potrafimy się rozstać z pewnego rodzaju obiektami, które tracimy, to nie ma szans właśnie na nadzieję, na powrót jakiejkolwiek formy nadziei. Zapadamy się w coś, co dzisiaj nazywa się depresją. I tkwimy przy utracie, przy tym zranieniu, przy tej traumie, w pewnym sensie budując sobie tożsamość właśnie jako tożsamość zranioną albo jako tożsamość taką depresyjną. Nie mówię tutaj o pozycji depresyjnej,
tak.
Melanie Klein, która wydaje mi się właśnie w pewnym sensie pozycją, która przyjmuje żałobę. Tylko właśnie mówię o takiej odmowie w pewnym sensie przyjęcia tego, które cechuje depresję jako pewien stan, może taki kulturowo-społeczny czy psychologiczny.
Możesz powiedzieć, że przebycie żałoby umożliwia nam spotkanie z nadzieją, czy jakby ten kontakt z nadzieją w środku.
Byłbym skłonny tak myśleć.
To budzi nadzieję, to co mówisz. Chciałam zachęcić tych z Państwa, którzy tutaj nas słuchacie, do tego, żeby może zadać Andrzejowi Lederowi jakieś pytanie, jeśli coś Was ciekawi z tego, o czym mówimy, albo chcielibyście, żeby jakiś wątek rozwinąć, to zapraszam. Ja tutaj jednym okiem śledzę wpisy, jest bardzo dużo powitań, może ci przeczytam, bo też
ja
jest...
też nie widzę.
A, też widzisz to, tak. Że jest...
Może nie wszystkie, ale na pewno część widzę.
Że ciekawie i że wspaniała metafora sportem uwewnętrznionym. Tutaj ktoś pyta, czy możemy prosić o pełne tytuły autorów i książek, to tak, to oczywiście napiszemy, jak już skończymy rozmawiać. Mhm. Więc zachęcam do zadawania pytań. To jeszcze wróćmy do takiego poziomu osobistego. Ja, jak wiesz, bardzo lubię prowadzić rozmowy o wątkach osobistych. Więc jeśli pozwolisz, to bym chciała ciebie zapytać. Tak, nie wiadomo, czy odpowiesz, ale może tak. To zobacz, czy masz ochotę odpowiedzieć na pytanie takie, z czym ty osobiście wiążesz dzisiaj swoje nadzieje. Jak ty to widzisz?
Te nadzieje
na planie osobistym, nie mówię.
Te nadzieje mają różny wymiar, bo jedną rzeczą są takie nadzieje prywatne. To o nich nie będę za dużo mówił. A inną rzeczą to są takie różne nadzieje związane z wydarzeniami, które nas otaczają. I ja bym powiedział, że ja bardzo lubię takie zdanie innego myśliciela, który jest dla mnie bardzo ważny, Waltera Benjamina, który mówi, nie ma epok upadku. Mówi to o dwóch epokach, które były dość straszne. epoce no, XVII wieku, epoce, która w Niemczech była epoką wojny 30-letniej, czasu po wojnie 30-letniej. No, to był okropny okres z wielu różnych względów. Drugi okres, o którym mówi Walter Benjamin, to jest okres takiego schyłkowego kapitalizmu XIX-wiecznego w Paryżu. I to też często zresztą się kojarzy z taką zgnilizną ogólną. I on mówi o tym, że w takich właśnie epokach rodzi się coś zupełnie nowego. Że my jeszcze tego w ogóle nie potrafimy dostrzec, ale to, że one ujawniają też różne rzeczy straszne, które były skryte, czy ukryte na różne sposoby, jest jednocześnie zwiastunem tego, że już nie można tkwić w takim no, pewnego rodzaju iluzji i infantylizmie. Ja myślę, że my trochę doświadczamy czegoś bardzo podobnego. To znaczy, że pewien rodzaj infantylizmu, w którym zresztą nawet wielki mąż stanu polskiego pochodzenia Zbigniew Brzeziński nadał taką nazwę tititainment. To była synteza containment, czyli powstrzymywanie, mianowicie Związku Radzieckiego w czasach zimnej wojny i tits. Czyli piersi. I to on nazwał to, co jest po upadku Związku Radzieckiego, czyli takie powstrzymywanie społeczeństw za pomocą ich karmienia. No, inaczej można nazywać to epoką wielkiej konsumpcji. I że to był bardzo iluzoryczny czas, to znaczy to był czas, w którym wszyscy, mam w każdym razie na pewno znowu wrócił nasze pokolenie, dało się tej iluzji jakoś porwać. I ja akurat w tym, że ta iluzja się kończy i że łuski z oczu spadają, widzę ogromną nadzieję. Znaczy, mam głębokie przekonanie, że na wejście w jakiś kontakt z rzeczywistością, nawet jeżeli w tej rzeczywistości potrzebne są pewne iluzje czy utopie, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest czymś, co jest źródłem wielkiej energii, siły i nadziei, męstwa, odwagi i wszystkich fajnych rzeczy żeńsko- i męsko-osobowych, więc to oczywiście wydaje mi się bardzo dające nadzieję, ale też budzące wiele lęku. To znaczy, że tutaj lęk i nadzieja idą w parze, ponieważ no, zobaczenie tego, jak wygląda rzeczywistość bez tych właśnie różowych okularów, no, budzi często lęk.
Że urealnienie, jest no, kosztowne, ale uwalniające i że to kontakt z rzeczywistością bezpośredni
tak.
Może dać.
To mam na myśli. Urealniające, a jednocześnie uwalniające.
No tak, to bardzo mi się podoba taka wizja. Rozumiem, że jak się urealniamy, no to też nas boli, no bo tak życie wygląda, że w życiu istotnym elementem życia jest to, że boli. I że...
Ale też jesteśmy wtedy zdolni do takiej, powiedziałbym, iluzji efektywnej. To znaczy nie tego, że będziemy zakrywać czy wkładać takie różowe okulary, które tworzą taką iluzję odcinającą nas od rzeczywistości, tylko będziemy rozwijać ten rodzaj iluzji właśnie w postaci nadziei, która wpływa na rzeczywistość, która ma taki twórczy charakter i jest zdolna do tego, żeby tą rzeczywistość kształtować. I to mi się wydaje bardzo fajne w świecie, w którym teraz żyjemy. Oczywiście, jeżeli ten świat nie zrobi z nami czegoś okropnego, bo to też się może czasem zdarzyć.
Przeczytam ci może pytanie. Tutaj mam pytanie od pana Marcina Grünberga, który pisze tak. Sporo ludzi dąży do powrotu do przeszłości, do tego, co było. Wśród nich są ludzie biznesu. Wydaje się, że toczą taką, rozumiem, że chodzi mi o to, żeby był business as usual. Uznają obecne wydarzenia za takie same spadki, jak wszystkie inne w przeszłości. czy ich nadzieja na przyszłość nie jest sprzeczna z nadzieją, o której my rozmawiamy? Takie pytanie zadaje pan.
Oczywiście jest. To znaczy, wydaje mi się, że w sprawie tego przede wszystkim, co się dzieje teraz i po drugie, co należy w związku z tym robić, czy jak, w czym lokować różnego rodzaju nadzieje, w dzisiejszym społeczeństwie mamy, jeżeli nie dyskusję, znaczy jeżeli nie konflikt, to dyskusję, o tak bym to powiedział. To, ale tak naprawdę myślę, że to jest głęboki konflikt w gruncie rzeczy. I oczywiście mamy tutaj różne narracje i opowieści. Jedną z nich jest taka właśnie normalizująca, to znaczy że właściwie to no, różne kryzysy się zdarzają, wrócimy do tego świata, w którym żyliśmy jeszcze niedawno. Co więcej, myślę, że ten dyskurs normalizujący, który zresztą jest dyskursem bardzo wielu, bardzo oświeconych ludzi, którzy w sensie pragmatycznym mówią bardzo sensowne rzeczy, na przykład wielu lekarzy, czy epidemiologów, czy ludzi właśnie zajmujących się tego rodzaju sprawami. Ale rzeczywiście myślę, że na krótką metę oni będą mieli dużo racji, to znaczy za chwilę pewnie skończy się pandemia, będzie jakiś kryzys ekonomiczny i społeczny, ale ogólnie rzecz biorąc nie sądzę, żeby to spowodowało bardzo duże zmiany, chyba że przyjdzie jakiś rodzaj dyktatur, które w wielu miejscach przejmą władzę. Natomiast sądzę, że dlatego powiedziałem, że pandemia wydaje mi się raczej objawem niż już tym apokaliptycznym wydarzeniem, ponieważ wydaje mi się, że będą następne. Będą wydarzenia, które po prostu związane są z no, tym kryzysem modelu ekspansji czy kryzysem modelu wzrostu, który i oczywiście jak się mówi o kryzysie i w ogóle i tak dalej na takim bardzo dużym poziomie ogólności, to nie robi na nikim szczególnego wrażenia, ale no, już katastrofa klimatyczna robi wrażenie, chociażby w taki sposób, że wysychające kraje nie mogą wyżywić bardzo wielu swoich obywateli. Ci obywatele postanawiają przyjechać do nas. Ale co gorsza, u nas też może być tak, że za chwilę nie będzie można wyżywić naszych obywateli. I tak dalej. Tutaj te różne formy kryzysu, które się mogą zdarzyć, będą moim zdaniem się kumulować i w związku z tym dyskurs normalizujący będzie się musiał z nimi konfrontować. Jest jeszcze oczywiście dyskurs apokaliptyczny, który mówi, że żeśmy popadli w grzech, a przy podstawą naszego grzechu było przekonanie o własnej bezgrzeszności. I na pewno psychoterapia służy temu bardzo, według tego apokaliptycznego dyskursu. I spotka nas kara za to. I że musimy wrócić do dawnego świata, tak jak on wyglądał w czasach, kiedy wartości były wartościami, autorytety autorytetami i tak dalej. A jeszcze jest właśnie ten dyskurs, którego ja bym bronił, który jest dyskursem nadziei radykalnej, czyli że musimy wymyślić świat na nowo i że do tego potrzebujemy tego portu uwewnętrznionego, żeby już trzymać się tej metafory.
Podoba mi się ta koncepcja. Będę się jeszcze jej przyglądać, poczytam o tym. Chciałam cię zapytać, na ile widzisz w tym, co się dzieje dookoła, nadzieje na jakieś zmiany tak ku lepszemu, ale takie na miarę jednostek, na miarę poszczególnych ludzi, którzy czasem mówią o tym, że mają takie marzenie, że może to, co się dzieje, sprawi, że będzie więcej powściągliwości, że właśnie będzie jakiś rodzaj otrzeźwienia, czy takiego, że ludzie potraktują to jako taką lekcję, że może właśnie nie ma co tak pędzić, że może nie ma co tak konsumować. Na ile ty myślisz, że to jest realne?
Myślę, że to się może zdarzyć na poziomie indywidualnym, to znaczy, że wielu ludzi, którzy gdzieś dojrzeli w jakimś swoim wewnętrznym rozwoju do takich wniosków i jeszcze mają taki luksus, że mogą sobie na te wnioski pozwolić, to tak, może tak zareaguje, ale nie sądzę, żeby to było jakimś powszechnym doświadczeniem społecznym. Po pierwsze dlatego, o czym mówił Marcin Grynberg, to znaczy, że bardzo wielka jest siła takiego dyskursu normalizującego, a oznacza on tyle, że za chwilę wrócimy znowu do takiego sposobu funkcjonowania społecznego i ekonomicznego, który wymusza po prostu ten wyścig. No i nie sądzę, żeby wielu ludzi się temu oparło po prostu, to znaczy, że życiowa presja tego jest ogromna. I myślę, że tak jak wrócę do tego, że dopiero to, jak ta utrata, którą musimy przeżyć, będzie trwała i kolejne jej etapy będą do nas docierać, ta zmiana może się zacząć kształtować na poziomie społecznym, poziomie kulturowym, czyli właśnie tworzenia się nowych opowieści, języków, zjawisk, wydarzeń, które będą jakoś inaczej trochę organizować nasz świat, ale myślę, że do tego jeszcze jest spory kawałek drogi.
Jak mówiłeś o żałobie, to sobie pomyślałam, że to, co pomaga przeżywać żałobę, to bycie w relacji, w jakiejś bliskiej relacji drugim człowiekiem, że trudno jest w pojedynkę przeżywać żałobę. I przypomniało mi się takie wyniki badań opublikowane całkiem niedawno przez OKO.press, zaskakujące dla wielu czytelników, z których wynikało, że ta pandemia w Polsce dla wielu osób była taką okazją do jakoś odświeżenia relacji z najbliższymi, z tymi ludźmi, z którymi ludzie mieszkają razem, że to, że nie trzeba było, tak jak mówiłeś na początku, pędzić i być oddanym czy oddaną wielu, wielu zadaniom, tylko trochę pobyć właśnie, no rozumiem, że to bardziej dotyczyło tych par, które nie mają malutkich dzieci, bo dzieci w wieku wczesnoszkolnym tylko, albo młodych ludzi, którzy nie mają dzieci, albo tych już bardziej dojrzałych, że jakoś okazało się, że ludzie pisali, że są zadowoleni, że doświadczają więcej jakiejś troski, czułości. To mnie zaskoczyło. Myślałam, że raczej w większości będą ci, którzy to potraktują jako utrapienie. Ale pomyślałam, że no jednak wygląda na to, że to ta rodzina w Polsce też jest...
Chyba cię straciłem.
Kimś...
O, odzyskałem.
Czy okazuje się... Tak, mówię o bliskich, może nie tyle o rodzinie, co o relacjach, że się stają takim azylem. I że...
Ja bym powiedział, że ci ludzie, którzy używają metafory przestrzeni, horyzontu, powiewu, spokoju i tak dalej, myślę, że też właśnie doświadczają tego, że coś im pozwala na przykład więcej czasu spędzać, czy w spokojniejszy sposób przeżywać relacje. I myślę, że to jakiejś części ludzi dotyczy. Ale trzeba też pamiętać, że mamy ten 30-procentowy wzrost przemocy domowej. I myślę, że to jest tak, że to bardzo się różnią ludzie w sposobie przeżywania. Myślę, że trzeba tu też powiedzieć o takich społecznych czynnikach, to znaczy zupełnie inaczej przeżywa się wspólne przebywanie w 100-metrowym mieszkaniu czy 200-metrowym domu, a zupełnie inaczej w 30-metrowym mieszkaniu czy 50, gdzie na dodatek jest 5 osób, które kłócą się o jeden komputer. Już nie mówiąc o zasobach kulturowych, które powodują, że ludzie mają trudność z tym, żeby wspólnie być, albo jest im łatwiej. I w związku z tym myślę, że tutaj takie zupełnie materialne, ale też kulturowe zasoby bardzo różnicują sposób przeżywania tej sytuacji. I pogłębiają zresztą różnice, które w polskim społeczeństwie są. To znaczy mnie to uderzyło od razu w tej akcji Zostań w domu, która oczywiście z punktu widzenia epidemiologicznego może była słuszna, ale ona dotyczyła przede wszystkim klasy średniej, a czyli tych ludzi, którzy pracują, mogą sobie siedzieć na komputerze i pracować w domu na komputerze, albo w ogóle nie pracować w jakimś momencie. Natomiast ci ludzie, którzy, bo ja wiem, no muszą pójść do jakiegoś rodzaju fabryki, mam tutaj słowa fabryka w szerokim sensie. Oczywiście to nie dotyczy i mówienie to, jak oni słyszeli, to ciągłe zostań w domu, wydaje mi się, musiało ich do furii doprowadzać. Więc w tym sensie to doświadczenie, o którym mówisz, dotyczy jakiejś grupy ludzi i to tych ludzi, którzy mają do tego doświadczenia warunki.
To prawda. Tak, ja miałam taką nadzieję, że dzięki temu, że właśnie stanęliśmy wszyscy w obliczu takiej sytuacji, to no nie wiem, jak to powiedzieć, wycena społeczna różnych profesji się zmieni i że to była moja nadzieja, nie wiem, czy to nastąpi, że jednak się okazuje.
Mam głębokie pragnienie, żeby tak się stało, to znaczy bardzo bym chciał, żeby na przykład ludzie pracujący w służbie zdrowia czy naukowcy zostali jakoś z powrotem docenieni i żeby ten stan takiego lokowania w nich nadziei, który zdecydowanie w okresie pandemii był bardzo wyraźny i takiego zaufania, żeby nie przeminął. Ale oczywiście pewności w tej sprawie mieć nie możemy. Dla mnie bardzo ciekawe było coś, co powiedział jeden z epidemiologów i lekarzy właśnie zajmujących się w ogóle kwestią szczepień, rozpowszechnienia się chorób zakaźnych. Mianowicie, że bardzo wielu ludzi, którzy odmawiali szczepienia, teraz się zjawiło i proszą o szczepienie dzieci na przykład, że w ogóle idea, że szczepienie jest potrzebne, nagle się z powrotem zaczęło upowszechniać. I w tym sensie wydaje mi się, że jest jakaś nadzieja w takiej pewnej zmianie, ale co do jej trwałości, to bo tak jak mówię, nie miałbym tu pewności. Nadzieję tak.
To podzielamy tę nadzieję. Jeszcze spojrzę, czy jakieś jest tu pytanie ważne. Ktoś pyta, pani Karolina, tylko pyta, jak rozwijać w sobie odwagę, męstwo w kontekście nadziei. Usłyszałam, że jest to wewnętrzna decyzja. Jak na to spojrzeć od strony praktycznej i codziennej?
Sprawa tego, jak praktycznie i codziennie dokonywać wewnętrznych decyzji, wydaje mi się trudna do takiego bardzo ogólnego wypowiedzenia, bo to myślę, każdy znajduje swoją drogę. Ludzie są jednak niesłychanie różni i do tego, żeby tego rodzaju męstwo czy odwagę w sobie rozwijać i w związku z tym nadzieję radykalną. Ja bym powiedział, jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, ogólna. Robić rzeczy trudne. Niełatwe, a trudne. W ogóle moim zdaniem to jest bardzo ważny sposób weryfikowania pewnych rzeczy w życiu. Ja oczywiście nie mówię, żeby robić tylko rzeczy trudne, bo oczywiście łatwe i przyjemne są niezwykle potrzebne w życiu. Ale od czasu do czasu robić rzeczy trudne.
Trudne to jakie?
No to dla każdego jest coś innego może być trudne. Dla jednej osoby to jest trudnym jest, bo ja wiem, zacząć pracować, a dla innej osoby przestać pracować. Więc myślę, że tutaj kryterium trudności musi być bardzo indywidualnie wymyślone albo odkryte. Ale wydaje mi się, że taką wspólną pewną regułą jest to, że warto robić rzeczy trudne, one zwiększają odwagę.
Ja bym jeszcze dodała do tego, nie wiem, czy się zgodzisz, że to, co zwiększa odwagę, przynajmniej moją, to jest rozmowa. To znaczy wymiana myśli i to, że jest odpowiedź po drugiej stronie i że to jakoś kasuje samotność, przekracza samotność i pozwala przyjrzeć się swoim myślom i uczuciom, ale także właśnie stworzyć coś, czego jeszcze przed chwilą nie było. Że rozmawianie.
Ja bym to rozszerzył na kontakt w ogóle, to znaczy na różne formy bycia które mogą, jednym z nich jest rozmowa.
To ba- bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas i zgodziłeś się ze mną dzisiaj porozmawiać. Bardzo
dziękuję
to było
za takie pytanie. Bardzo mi było miło rozmawiać z tobą.
Dziękuję
również
Państwu
za pytania
również
i uwagę. Dziękuję wszystkim za pytania i uwagę.
I też chcę powiedzieć, że ta rozmowa będzie na profilu do odsłuchania dla tych, którzy teraz nie mogli nas słuchać. Więc dziękujemy bardzo i do następnego razu.